Teraźniejsza prawda numer 23, lipiec, sierpień 1926 roku. Gedeon, figura i poza figura. Ciąg dalszy i dokończenie. Angielska teraźniejsza prawda z 1921 roku, strona 40. Angielska teraźniejsza prawda z 1921 roku, strony od 53 do 61. Patrzenie na dół przy piciu wyobraża nieuznanie Boga jako źródła prawdy i jako takiego, któremu nie ufa się, że jest w stanie dać prawdę na czasie i że mu się nie dziękuje i nie miłuje go z serca jako dawcę prawdy. Przeciwnie, znaczy to, że uważa się kogoś z ludzi jako źródło i opatrzność prawdy i dziękuje mu się jako dawcy. Możemy być pewni, że takie używanie prawdy zabraniałoby w uczynieniu kogoś wybrania i powołania pewnymi. Łykanie wody w wielkich ilościach, w stanie nieprzygotowanym do strawienia, wyobraża czyn tych, którzy połykali prawdę, zamiast jej doświadczyć, czy jest zgodną z Biblią, rozumem i faktami. To sprowadziło duchową chorobę, niestrawność, czego wynikiem jest nieprzyjemne usposobienie, które czyni osobę niemiłującą i niemiłą. Z pewnością ci, którzy niewłaściwie używali prawdy w tych sześciu szczegółach, utracili swe korony i przez to miejsce w maluczkim statku. Tak więc tak samo jak w typie, wiersze 5 i 6, zostały uformowane dwie klasy, z powodu, że różniły się w piciu wody, tak też w pozafigurze, uformowały się dwie klasy, ponieważ różniły się w czynnościach przeciwko słowu prawdy. Maluczkie statko będąc wyobrażone przez tych, którzy pijąc stali prosto, a wielkie grono będąc wyobrażone przez tych, którzy się zginali i kładli do picia. Mamy to rozumieć, że obraz ten stosuje się bardziej szczególnie, choć nie wyjątkowo, do ludzi wprawdzie podczas żniwa, co jest pokazane w innym obrazie przez Eliasza i Elizeusza. Nie mamy tego rozumieć, że liczby 300 i 9700 są dokładną proporcją liczby maluczkiego statka i wielkiego grona, lub podziałów wprawdzie tych dwóch klas. Raczej jest tu położony nacisk na to, że wielka większość poświęconego ludu będzie wielkim gronem. Próba w pozaobrazie, co się tyczy wielkiego grona, była kompletną w jesieni 1914 roku, gdy ostatnia korona została utracona. Wiersz 7 jest podaniem Jehowy dla Jezusa, które dowodzi, że oni, Jehowa i Jezus, jesienią 1914 roku wiedzieli, którzy utracili, a którzy mieli utrzymać korony. Tak więc Bóg i Chrystus wiedzieli w tym czasie, kto miał pozostać w maluczkim statku, a kto nie miał, lecz jeszcze przez kilka późniejszych lat ich nam nie objawiali. Tak więc Jehowa wskazał naszemu Panu członków maluczkiego statka, przez których pod naszym Gedeonem, Chrystusem, Jehowa miał otrzymać wielkie zwycięstwo. Prawdopodobnie zostało to uczynione jesienią 1914 roku w przewidziany sposób, w wypadku tych, których popieczętowanie na czołach nie było jeszcze ukompletowane, aż trochę później. Ponieważ Pan to wykazał w piramidzie i w Biblii, kiedy ostatnia korona miała być wyznaczona, i dlatego wiedział, że wszyscy mający w tym czasie korony, mieli je utrzymać, choć może również być prawdopodobne, że gdy każda jednostka tych pozaobrazowych przystąpiła w ten prosto stojący sposób, to już wówczas była wskazana przez Jehowę Jezusowi, jako należąca do tej klasy. Z innej strony ci, którzy w pozafigurze pili pochyleni, czynili to, nim ostatni został spłodzony z ducha, i dlatego byli usunięci do wielkiego grona przez decyzję Jehowy. Musiał to być bardzo szczęśliwy czas dla Jehowy i Jezusa, gdy ostatni z tych pozaobrazowych 300 wiernie wytrzymał próbę, i gdy Jehowa mógł pozaobrazowo powiedzieć, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i podam Madianitów w ręce twoje. A pozaobrazowo musiał powiedzieć do wielkiego grona, a inny wszystek lud, każdy niech idzie na miejsce swoje. Wiersz 8 wyobraża, jak wierni mieli posiadać prawdę jako należącą do nich. Lud wziął żywności z sobą, i jak się nią uzbroili, jakoby zbroją wojenną, i trąby swe. Innych pan odesłał, a wszystkich innych mężów izraelskie rozpuścił, i tak dalej. Jezus sprawił, że okoliczności mające łączność z pracą pańską od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku były tak utrudnione, że zwyciężyły one gorliwość wielkiego grona, że stopniowo pod tym naciskiem zaniechało ono pracy i w ten sposób nie znajdowało się w skończonym obrazie pierwszej walki pozaobrazowego Gedeona. Pan trzymał tych pozaobrazowych 300 jako własność króla z nim, 300 tylko mężów zostawiwszy. Porównanie tego wiersza z pierwszym wierszem, zdaje się dowodzić, że armia Gedeona znajdowała się przy północnym zboczu pagórka More, gdy zaś Madianici byli jeszcze bardziej na północ od nich, w dolinie Jezreel, i dlatego scena walki odbyła się na północ od pagórka More, i w znacznej odległości na południe od gór Tabor. Cofająca się armia uciekała w stronę południowo-wschodnią, w dwóch grupach, ku dwóm różnym częściom Jordanu. Położenie Gedeona na pagórku More, czyli instrukcja, pokazuje, że pozaobrazowy Gedeon miał być z swoimi żołnierzami na górze prawdy, gdy zaś inni mieli znajdować się w błędzie, mianowicie w błędach mających związek z łącznością Kościoła z państwem, Jezreel, to jest w błędzie odnośnie boskiego prawa królów, kleru i arystokracji. Wiersze od 9 do 15 pokazują, jak Jehowa zachęcał naszego Pana, nim walka się zaczęła. Jehowa jest tu, w wierszach od 9 do 11, ukazany jako dający naszemu Panu możliwość obserwacji stanowiska pozaobrazowych madiańskich zastępów, upewniając go, że tak zarządził okolicznościami, by przyczyniłyby się do pewnego zwycięstwa. Bom go dał w ręce twoje. Możemy być pewni, że przez znaki czasów, jako pismo na ścianie, Jehowa wskazał obalenie zastępów błędu. Fara, łuk, zdaje się wyobrażać naszego brata Russela. Scena jest nieco podobna do tej, kiedy Jehowa upoważnił Mojżesza iść do Egiptu, którego bojaźń do powzięcia poselstwa była zwyciężoną przez obietnicę obecności pańskiej, oraz Aarona jako mówczego narzędzia. Mojżesz wyobraża klasę Chrystusową za drugą zasłoną, a Aaron klasę Chrystusową po tej tu stronie zasłony, podczas której obecności pańskiej, niewidzialność klasy Chrystusowej za drugą zasłoną wymaga widzialnego mówczego narzędzia dla królestwa szatana. Tak przy dowiadywaniu się względem pozaobrazowych Madianitów Pan nasz potrzebował kogoś, to jest naszego brata Russela, który by z nim wszystkie te rzeczy zbadał i przedstawił je tym jego pozaobrazowym 300. Jehowa upewnił naszego Pana, że miał on słyszeć o rzeczach w pozaobrazowym obozie madiańskim, które zachęciłyby go do zwycięstwa. Potem posilą się ręce twoje, wiersz 11. Jak Gedeon i Fara sami weszli do obozu, tak pan i brat Russel dowiedzieli się rzeczy dotyczących pozaobrazowych Madianitów i widzieli i słyszeli rzeczy w ich obozie, których nikt inny z wiernych nie widział i nie słyszał. Najbardziej od środka oddalona część zastępów madiańskich ma się rozumieć, była najbliższą do owych 300. Ci wyobrażają tych, którzy spoza obrazowych Madianitów byli najbliższymi do ludu prawdy od innych błądzących, ponieważ wiemy, że znajdują się różne stopnie błędu w pozaobrazowym Madianie. Wiersz 12 daje nam opis ciemiężycieli ludu Bożego, pokazując jak w czasie żniwa błądziciele, Madianici, grzesznicy, Amalekici, i samolubni i światowi ludzie, ludzie ze wschodu, mieli być bardzo licznymi, jak mnóstwo szarańczy, i licznie zorganizowanymi, wielbłądów ich nie było liczby, i tak dalej. A więc jeżeli pomyślimy sobie o setkach milionów ludzi, którzy podtrzymują Kościół, państwo, kapitał i pracę w chrześcijaństwie i o ich wielu różnorodnych organizacjach, możemy zaraz jasno zauważyć poza obrazy tego wiersza, które są tu prawdziwie opisane. Dalsze zachęcenie. W wierszach 13 i 14 jest podany sen, który Madianita opowiedział swemu towarzyszowi przy granicy obozu, i który ten ostatni mu wytłumaczył. Względem tego podajemy jak następuje odnośnie poza figury, ci Madianici, którzy znajdowali się najbliżej pozycji Izraelitów, wyobrażają tych w chrześcijaństwie, którzy w wierze i praktykach są najbliższymi ludu prawdy. Podczas żniwa ci byli niewątpliwie tymi głupimi pannami, którzy byli premilenarystami, ponieważ było wiele poświęconego ludu, głupich panien, którzy nigdy nie przyszli do prawdy żniwa, którzy wierzyli, że Jezus przyjdzie przed tysiącleciem, obali polityczne, eklezjastyczne, arystokratyczne i robotnicze chrześcijaństwo, ustanowi samego siebie, ze swą oblubienicą, królem nad ziemią i będzie błogosławić wtedy żyjących, lecz nie da sposobności otrzymania tysiącletniego błogosławieństwa umarłym. Ci również wierzą w wieczne męki i przytomność umarłych. Rozumiemy, że niektórzy z tej szczególnej klasy są wyobrażeni przez Madianitę, który opowiedział swój sen swemu towarzyszowi. Ci badając niektóre z większych błędów na doktrynę i praktyki w chrześcijaństwie, i wzmagające się odpadanie od prawdy i chrześcijańskiego życia w chrześcijaństwie, jako też inne znaki czasów, mianowicie wyjawianie złego, i wybuch wojny, będący najnowszym złem, grożącym upadkiem chrześcijaństwu, widzieli przez to to, co było poza obrazem snu Madianity. Opowiadanie tego snu wyobraża, że w zamieszaniu odnośnie znaczenia tych wypadków te głupie panny powiedziały nauczającej klasie głupich panien to, co one widziały względem złowrogich znaków czasów. Madianita, który wytłumaczył sen, wyobraża te głupie panny, które były nauczycielami między nimi. Ci ostatni, tak jak ich typ, wyjaśniły znaki czasów, mianowicie te wyjawiające zło, i które spowodowały wojnę, jako zwiastunów mesjaszowego obalenia błędu i błądzicieli przy jego wtórej obecności. Chleb jęczmienny był użyty, ponieważ znaki czasów, mianowicie te wyjawiające zło w chrześcijaństwie, są niektórymi złowrogimi prawdami i ich wynikami, i w ten sposób wskazywały to, co Pan rzeczywiście używał w pierwszej walce pozaobrazowego Gedeona, ostrych, wyjawiających prawd, które dowiodły fałszywości doktryn boskiego prawa królów, kleru, arystokracji i robotników. W literaturze głupich panien spośród premilenarystów, możemy zauważyć dane wyjaśnienie co do znaczenia znaków czasów. Jeżeli w czasie wojny może być wytworzona myśl w armii, że będzie ona pobitą, przyjęcie tej myśli przez nią jest połową porażki, a jeżeli przeciwna armia dowie się, że takim jest wierzenie ich nieprzyjaciół, to dopomaga to jej do ufania jeszcze więcej w zwycięstwo, i, Zgodnie z tą zasadą, Gedeon i jego 300 byli zachęceni do zwycięstwa, a niektórzy Madianici byli zniechęceni względem zwycięstwa, ponieważ nadzieja na zwycięstwo silnie wzmacnia, a spodziewanie się porażki wielce osłabia. Dlatego czytamy, że Gedeon został wzmocniony i na pewno udzielił tej siły swym 300. Wstańcie, albowiem dał Pan w ręce wasze obóz madiański, wiersz 15. W pozaobrazie nasz Pan był wielce zachęcony, gdy widział, jak niektórzy walczący po stronie błądzicieli, zauważyli, że obalenie doktryn i wierzących w owe nauki o rzekomym boskim prawie, było wskazane w znakach czasów, mianowicie gdy po nich nastąpiła wojna światowa. I wszyscy, którzy mieliśmy przywilej brać udział w pierwszej walce pozaobrazowego Gedeona, możemy sobie przypomnieć, jak przed walką zostaliśmy zachęceni, gdy Pan zwrócił naszą uwagę w poglądach z dowodów strażnic, z podań od niektórych z Babilonu, że obalenie było bliskie. Dlatego mówił do nas, abyśmy wstali, ponieważ Pan oddał w naszą władzę zastępy pozaobrazowych Madianitów. W wierszach od 16 do 18 jest opisane przygotowanie do walki. Nigdy w historii wojennej nie było podobnej odwagi i wiary jak w owych 300 z armii Gedeona, w przygotowaniu i udziale w pierwszej walce. Najbliższymi do nich w świeckiej historii był Leonidas, król Sparty, który najpierw z 5000 Greków, a później z 300 Spartanami, bronił wąskiego przejścia w Termopilu przeciwko nieprzyjacielskim zastępom perskim, lecz to przejście było tak wąskie, że tych jego 300 mogło łatwo bronić przejścia od frontalnego ataku, gdy zaś 300 Gedeona, nie będąc tak uzbrojeni jak inni wojownicy, gdy zapatrujemy się na to z punktu widzenia na ludzkie uzbrojenie, walczyli i zwyciężyli przeciwko 135 000 mężczyzn na równym bojowisku. Nadzwyczajne bohaterstwo tych 300 nie może bynajmniej być opisane ani pojęte. Prawdopodobnie w tym wypadku wiara starożytnych świętych dosięgła szczytu. Zarządzenia dla żołnierzy Gedeona, ich uzbrojenie i instrukcje, wszystko to było zarządzone, ażeby było obrazem na zadziwiający pozaobraz, że ich nadzwyczajna wiara uzdolniła ich do dania obrazu, a chwała zwycięstwa nie miała być dana im, lecz jedynie Bogu. Zobaczmy w krótkości szczegóły. Podzielenie tych 300 na 3 grupy, chówce, stosuje się do podziału w pozaobrazie na 3 grupy, po pierwsze, ochotników, po drugie, pielgrzymów i, po trzecie, kolporterów. Trąbki stosują się do poselstwa, jakie głoszono w pozaobrazie. Branie trąbek w ich ręce wyobraża, że poselstwo miało być we władzy każdego z tych pozaobrazowych 300. Każdy z nich miał swoje poselstwo, miał je w zupełnej kontroli. Dzbany wyobrażają człowieczeństwo wiernych. To, że dzbany były próżne, wyobraża fakt, że wierni byli wolnymi od samolubstwa i światowości. Lampy, czyli pochodnie, wyobrażają prawdę i Ducha Świętego prawdy, które napełniły władzę serca i umysły wiernych. Jak odważny Gedeon mógł wstawić siebie za przykład bohaterskiego dzieła do naśladowania przez jego żołnierzy, tak nasz Gedeon mógł również to uczynić dla jego bojowników. Co ja czynię, też czyńcie. Przez wypadki czasów i pomnożone środki, mianowicie przez ogłoszone w gazetach kazania, Pan nasz zaraz po wybuchu wojny zaczął atakować doktryny boskiego prawa i dał władzę również swoim, ażeby go naśladowali w atakowaniu tych doktryn. A przedtem dał swoim instrukcję, że jeżeli opatrzność pańska wskazałaby linię do przyszłego ataku, to wierni mieli być gorliwymi w ataku do skutku, do ostateczności około tych linii. Tak jak w typie Gedeon najpierw zatrąbił w trąbkę, a potem tych 300, którzy z nim byli, tak było też w pozafigurze. Widocznie ochotnicy, którzy w ochotniczej literaturze używali pewnych wydrukowanych kazań, stosują się do tych 300, którzy byli z Gedeonem. Ponieważ przez roznoszone gazetki ogłaszali publiczne zebrania, na których pielgrzymi mieli dać poselstwo. Kolporterzy poszli zaraz w ślady tych pierwszych dwóch grup, sprzedając czwarty tom, Walkę Armagedonu, gdy strażnica krótko po wybuchnięciu wojny podała, ażeby to było specjalnie sprzedawane. W typie tych 300 wołało po zatrąbieniu, Miecz Pański i Gedeona. W pozaobrazie wypełniło się to proklamacją, Słowo Boże i Świadectwo Jezusowe. Gdybyśmy chcieli przeanalizować pozaobrazowy głośny odgłos trąbek, wierzymy, że Miecz Pański mógłby być określony jako te biblijne zasady prawdy i sprawiedliwości, które potępiały doktryny o boskim prawie królów, kleru, arystokracji i robotników, i które dowiodły, że obrońcy tych praw popierali błędy. Naukę o boskim prawie już określiliśmy w teraźniejszej prawdzie. Przez wykazanie tych pogwałceń boskiego słowa, oraz wielu grzechów i błędów królów, kleru, arystokracji i robotników, udowodniliśmy fałsz tych doktryn o boskim prawie. Ta część naszej proklamacji zdaje się była wyobrażona przez wołanie, Miecz Pański. Wykazawszy tyle złego i błędów, ogłosiliśmy potem obalenie szatańskiego królestwa przez naszego Pana przez wielki ucisk, że wojna osłabi, a rewolucja i anarchia ostatecznie je zniszczy. Potem ogłosiliśmy ustanowienie Królestwa Bożego na ruinach szatańskiego królestwa. Ta podwójna proklamacja, obalenie szatańskiego królestwa i ustanowienie na jego ruinach Królestwa Chrystusowego, zdaje się być w typie pokazana przez tę część głosu trąbek, która składała się ze słów, i miecz Gedeona. I to jest pewne, że przed wejściem do pierwszej walki pozaobrazowego Gedeona otrzymaliśmy instrukcję, by dać powyżej wymienioną proklamację. Czas pierwszej walki. Między innymi rzeczami wiersz 19 wskazuje na czas, w którym pierwszy atak się rozpoczął. Było to na początku środkowej, lub inaczej trzeciej straży, to jest od północy do trzeciej rano. Było to dlatego o północy, gdy atak się zaczął, zaraz skoro przemieniono straż. To było tej samej nocy, gdy Gedeon i Fara sami przyszli do granicy obozu, wiersze od 9 do 15. Widzieliśmy, że dowiadywanie wypełniło się pozaobrazowo podczas żniwa, z lat 1874-1914. Dlatego pozaobrazowa tu północ była około października 1914 roku, bo wiemy, że pozaobrazowa walka Gedeona się wtedy zaczęła, reprint z 1915 roku, strona 11, kolumna 2, paragraf 4. Okoliczności w tym czasie tak dobrze sprzyjały przy końcu czasów pogan, że główne doktryny, które ciemiężyły lud Boży podczas tych czasów, miały otrzymać śmiertelne uderzenie. W chrześcijaństwie wybuch wojny, 1 sierpnia 1914 roku, wymagał zmiany straży do obrony i prowadzenia chrześcijaństwa i braniu udziału w wojnie, przeciwko nowym, spodziewanym się atakom na nie. I rzeczywiście, wojna dała pozaobrazowym 300 jak najlepsze opatrznościowe sposobności do atakowania doktryn o boskim prawie, i jeszcze dlatego, że wojna była prostym skutkiem tych doktryn, a Pan nie był powolnym do uczynienia ataku. Zaraz krótko po wybuchnięciu wojny, przez różne publikacje, mianowicie przez ogłaszanie kazań naszego brata Russella, Pan zaczął atak najpierw na kajzera i cara, na tych, którzy najwięcej twierdzili o boskim prawie. Broszury w zeszytowym formacie, BSM, przepis redaktora wersji audio, czyli Bible Students Monthly, miesięcznik badacza Biblii. Koniec przepisu redaktora wersji audio, pod tytułem Walka Armageddonu, były gotowe do szybkiego rozpowszechniania przez ochotników, a także jako ogłoszenia do publicznych zebrań. Postępując za naszym panem, ci z pierwszego chłopca z pozaobrazowym Gedeonem zaczęli trąbić. Za nimi inni z tego samego chłopca atakowali zasady boskiego prawa, przy pomocy literatury opublikowanej od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, jak uciśnienie narodów poprzedzi Armagiedon, dlaczego finanse drżą, wyświęcanie na kleroszustwem, społeczeństwo nie do uleczenia przez ludzi, świat w ogniu, itd., itd. Następną grupą, która weszła w pozaobrazową walkę, byli pielgrzymi, pozaobraz drugiego chówca mężów Gedeona. Nasz drogi brat Russell był pierwszym z nich, zacząwszy walkę we wrześniu 1914 roku. Najpierw używał swego tematu walka Armagedonu, potem po wojnie co, a potem świat w ogniu. Możemy tu nadmienić, że około tych linii prowadził swoje wykłady aż do ostatniego tygodnia swego życia, a jego ostatni publiczny wykład w tej walce odbył się w San Antonio, w Teksasie, 24 października 1916 roku. Nasz, czyli wydawcy, przywilej w tej walce zaczął się 8 października 1914 roku, w Graham w Nowym Jorku, gdzie daliśmy nasz wykład na temat obalenie królestwa szatana. Mieliśmy, wydawca, przedtem około 50 publicznych wykładów różnego rodzaju, lecz począwszy od 8 października 1914 roku nasze publiczne wykłady przez 2 lata były dawane tylko około jednej linii, na powyższy temat i na tematy wojna w proroctwie i po wojnie co? W tych różniących się tematami wykładach, doktryny o boskim prawie były atakowane w celu obalenia szatańskiego królestwa i ustanowienia królestwa Chrystusowego. Nasz ostatni wykład około tych linii na temat po wojnie co? Odbył się w New Haven, w Connecticut, 3 listopada 1926 roku. Inni pielgrzymi, niektórzy mniej, a niektórzy bardziej, głosili również około tej linii. Ci, którzy nie dawali swych wykładów około tej linii, lub ci, którzy przestali je dawać, nim walka się skończyła, lub którzy nie dawali ich we właściwym duchu, nie należeli do pozaobrazowych 300. Kolporterzy, pozaobrazy trzeciego chówca mężów Gedeona, byli widocznie ostatnimi, którzy weszli do pozaobrazowej walki, reagując na sugestie naszego brata Russella do specjalnego sprzedawania 4. tomu, Walki Armagedonu, który bardziej niż jakakolwiek inna broń używana w tej walce, atakował doktryny o boskim prawie, głosząc obalenie szatańskiego królestwa, a przychodzenie królestwa mesjaszowego. Ci kolporterzy, którzy się specjalizowali w sprzedaży 1., 2. i 3. tomu, nie brali udziału w pozaobrazowej walce. Ci, którzy nie brali udziału aż do końca z 4. tomem jako swą bronią, również nie należeli do pozaobrazowych gedeonitów, którzy składali się tylko z tych, którzy z prawdziwym sercem wiernie trwali w walce aż do końca, trąbiąc pozaobrazową trąbą, miecz pański i Gedeona. Możemy więc widzieć, że wszystkie 3 pozaobrazowe chówce trąbiły w swe trąby, zatrąbiły też one 3 chówce w trąby, wiersz 20. Oprócz tego stłukli swe pozaobrazowe dzbany, i jak powyżej widzieliśmy, iż to było ich człowieczeństwo. Stłuczenie dzbanów w typie wyobraża zużycie człowieczeństwa w służbie. Z pewnością próby gorliwości i oddanie się tej służbie podczas tych 2 lat pozaobrazowej pierwszej walki Gedeona były tak srogie, że niemało zwiernych umarło z powodu swej ofiary, a ci z wiernych, którzy pozostali przy życiu po zakończeniu pierwszej walki, zostali w ich ludzkich siłach i zdrowiu prawie zupełnie zużyci, i potłukły dzbany. Trzymanie pochodni w lewych rękach, a trąb w prawych, zdaje się również być obrazem. Pochodnie wyobrażają prawdę i ducha zrozumienia prawd odnoszących się do prawdziwego Kościoła, a trąby wyobrażają prawdy, które zbijały boskie prawo królów, i tak dalej oraz szatańskie królestwo, i które broniły boskiego królestwa. Trzymanie pochodni w lewych rękach wyobraża fakt, że główny nacisk nie był uczyniony na głębsze prawdy w tej walce, a trzymanie trąbek w prawych rękach trąbiąc, zdaje się wyobrażać fakt, że większy nacisk był uczyniony na świeckie prawdy. To zdaje się było potwierdzone, iż przez trąby wołali, miecz pański i Gedeona. Wiersz 20. Treść wiersza 21 jest bardzo wspaniała, i stanęli, tych 300, każdy na miejscu swoim koło obozu. Często żeśmy podawali w teraźniejszej prawdzie fakt, że tylko ci, którzy trwali w pozaobrazowej walce aż do końca w duchu pańskim mieli udział w skończonym obrazie. Fakt w typie pokazuje, ci stanęli. Pozostali na swym miejscu i nic nie mogło ich odsunąć od ich pracy. Choć byli zmęczeni, to jednak stali każdy na swoim miejscu. Jeżeli ich środki wyczerpały się, to jednak stali każdy na swoim miejscu. Choć inni, którzy z nimi zaczęli pracować, zaniechali swej pracy, to ci stali każdy na swoim miejscu. Choć inni zachęcali ich do głoszenia czego innego, to ci stali każdy na swoim miejscu. Ci rzeczywiście stali aż do końca z pochodniami w lewych, a z trąbami w prawych rękach, i przez to udowodnili, że są pozaobrazowymi Gedeonitami i przez to są przedstawieni w skończonym obrazie pozaobrazowej pierwszej walki Gedeona. A stworzył się wszystek obóz, i krzycząc uciekali, wiersz 21. To pokazuje, że rzecznicy boskiego prawa weszli w całkowite zamieszanie. Strach przyszedł na nich, który spowodował, że uciekali od niezbitych argumentów, które przychodziły z faktów i zasad przedstawianych przez wiernych, gdyż wojna udzielała również niezbitego potwierdzenia dla nauki wiernych. Błądziciele krzyczeli różnymi wymówkami, lecz nie byli w stanie w żaden sposób usprawiedliwić się ze swych twierdzeń, a ostatecznie w całkowitym zamieszaniu opuścili pole swych argumentów, nie będąc w stanie ostać się przed publicznym wyjawianiem ich błędnych twierdzeń, które również wojna zbijała. Chwalebne zwycięstwo. I tedy trąbiło onych 300 mężów w trąby. Wiersz 22. 3 razy jest to podane w typie, w wierszach 19, 20 i 22. Miało to dać nacisk na fakt, że owych 300 trąbiło w swe trąby tak głośno, jak tylko było możliwe, aż do końca walki. I to wyobraża fakt, że wierni używali wszelkiej energii trwając w walce przeciwko doktrynom o boskim prawie, głosząc obalenie szatańskiego królestwa i przychodzenie Królestwa Bożego. Obrócił Pan miecz jednego przeciwko drugiemu we wszystkim obozie, wiersz 22. Możemy być pewni, że wojna podzieliła chrześcijaństwo odnośnie doktryn o boskim prawie, i zwyciężali jedni drugich w swych sporach na autokrację i demokrację, na kapitał i pracę, na kościół i państwo, na odpowiedzialność za wojnę i na ich wspólne potępiające obwinienia. Z tych sporów, którym towarzyszyła wojna, wyszedł taki stan myśli, który wszędzie zachwiał wiarę w nauki o boskim prawie. Udziałem Boga w tym było to, że prawda świeciła na te różne przedmioty, skutkiem czego przyszło wiele dyskusji odnośnie nich, które przyczyniły się do powszechnej utraty wiary w doktryny o boskim prawie. Kto dziś wierzy w doktrynę o boskim prawie królów? Bardzo mało ludzi. Kto dziś wierzy w doktrynę o boskim prawie kleru? Również bardzo mało. A kto dziś wierzy w doktrynę o boskim prawie arystokracji? Prawie nikt. I kto wierzy w boskie prawo robotników? Bardzo szybko zmniejszająca się liczba ludzi. Wojnie, której przyczyną było praktykowanie tych właśnie doktryn, towarzyszyły takie faktyczne sprzeciwy i ustne wyjawienia, i dyskusje tych zasad i ich wyników, że doprowadziły one do niemal powszechnego odrzucenia tych błędów. A wynikiem tych towarzyszących wojnie rzeczy, chrześcijaństwo na wszystkie strony wycofało się od takich zasad, które stanowią podstawę łączności Kościoła i państwa, to jest od doktryn o boskim prawie, a tak uciekali Madianici od Doliny Jezreel. Poprawne tłumaczenie i prawie wszystkie inne tłumaczenia Biblii podają 22 wiersz jak następuje, i tak uciekło wojsko, po pierwsze, aż do Beceta, dom Zakacji, ku Sererat, schłodzenie, po drugie, aż do granicy Abel-Mehola, łąka tańców, w Tabbat, sławny. Przez to możemy widzieć, że Madianici uciekali od pierwszej walki z Gedeonem w dwóch grupach, w dwie różne strony. To wyobraża to samo co rozdzielenie Jordanu przez Eliasza, ponieważ pierwsza walka Gedeona i uderzenie Jordanu przez Eliasza wyobrażają te same ogólne wypadki w pozaobrazie, a wynik pierwszej walki Gedeona i rozdzielenie jego nieprzyjaciół w dwie wycofujące się grupy oraz wynik uderzenia Jordanu przez Eliasza i rozdzielenie odpływających wód na dwie części wyobraża podział chrześcijaństwa na dwie klasy, po pierwsze, na konserwatystów i, po drugie, na radykałów, rozdział który zaczął się w wyniku uczynionych wyjawień od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku przeciwko skutkom doktryn o boskim prawie. Stać się konserwatywnym jest procesem ochłodzenia, Sererat, a dom Zakacji, Beceta, podaje myśl o sile, o stanowczości. Dlatego myślimy, że ci, którzy uciekali do Becety ku Sererat, wyobrażają konserwatystów, tych, którzy chcą konserwować lub uczynić trwałymi obecne stosunki, stając się chłodnymi przeciwko wszystkiemu, co wynika z gorąca radykalizmu. Tańczenie, Mehola, w symbolach biblijnych podaje myśl wprowadzania w praktykę pewnych doktryn i teorii. I pewne sławne, tabot, teorie zostały wprowadzone w praktykę przez radykałów, to jest przez komunizm w bolszewickiej Rosji, przez zmodyfikowany socjalizm w Niemczech, i tak dalej, jako wynik ataków na tych, którzy podtrzymywali doktryny boskiego prawa. Dlatego rozumiemy, że ci, którzy uciekali ku Abel-Mehola blisko Tabbat, wyobrażają radykałów. Tak jak żeśmy widzieli w naszym badaniu szóstego rozdziału Księgi Sędziów, bardzo znakomitą obrazową historię czasów pogan i przygotowania pańskiego wyswobodziciela ludu Bożego z ręki ich ciemiężycieli, tak też w Księdze Sędziów w rozdziale 7 wersetach od 1 do 22 możemy zauważyć znakomitą obrazową historię wybierania i przygotowania do walki pozaobrazowych 300 i ich chwalebnego udziału w pozaobrazowej pierwszej walce Gedeona. Możemy być pewni, drodzy bracia i siostry, że wypełnienie zbadanego dotąd poza obrazu jest bardzo jasne i powinno nam dać zachętę do dalszego badania reszty tego poza obrazu, o ile się to wypełniło, ażebyśmy mogli gorliwy i rozumny brać udział w pozaobrazowej wtórej walce Gedeona. Jakim chwalebnym jest nasz ten przywilej? Używajmy go dlatego dla chwały Bożej i do zbawienia życia wielu błądzących braci. Jakuba rozdział 5, werset 20. Możemy sobie przypomnieć, że nasze początkowe tłumaczenie tego przedmiotu według 6 rozdziału Księgi Sędziów pokazało obraz i pozaobraz ciemiężycieli ludu Bożego, obraz i pozaobraz Madianitów i przystosowanie obrazowego i pozaobrazowego Gedeona jako wyswobodziciela ludu Bożego z rąk ich ciemiężycieli. Możemy sobie również przypomnieć, że wyjaśniliśmy figurę i pozafigurę przeciwnych sobie armii, pracy wybierania i odrzucania między ludem Bożym w pokrewieństwie do pierwszej walki, ostateczne zachęcenie wodzów pańskiej armii, planu, opisu i wyniku pierwszej walki. Następnie wytłumaczyliśmy Sędziów rozdział 7, wersety od 1 do 22. Ufajmy, że podane dotąd badanie dowiodło, że było bogatym błogosławieństwem dla świętych oświeconych Epifanią. Teraz skończymy resztę tej historii, na ile wypełniła się ona w pozafigurze i jest jasna. Wiersz 22 określił nam podzielonych na dwie grupy i uciekających do dwóch miejsc Madianitów. Wiersz 23 wprowadza na scenę boju trzy grupy bojowników, owych 9700, którzy zostali odsunięci od udziału w pierwszej walce Gedeona. Możemy zauważyć, że tych 9700 było mężami tylko z trzech pokoleń, z Neftalego, Asera i Manassesa. Już żeśmy widzieli, że tych 9700 wyobraża wielkie grono, i wierzymy, że te trzy grupy, z których tych 9700 się składały, wyobrażają trzy grupy, z których wielkie grono się składa. Te trzy grupy z punktu widzenia obrazu Lewitów to pozaobrazowi Merarci, Kaatyci i Gersonici. Innymi słowy, wiersz 23 wyobraża trzy grupy wielkiego grona idące do walki przeciwko pozaobrazowym Madianitom. A fakty poza obrazu dowodzą, że to już miało miejsce, widocznie w każdym wypadku te trzy grupy, lub przynajmniej dwie z nich, choć biorąc udział w walce, gdy pierwsza walka się skończyła, działały w mylnym przekonaniu, że brali udział w pierwszym uderzeniu Jordanu. Pierwszą grupą wielkiego grona, biorącą udział w pozaobrazowej walce, byli zwolennicy towarzystwa, składający się mianowicie z tych, którzy jeszcze się trzymają towarzystwa, i z tych, którzy od drugiego uderzenia Jordanu opuścili towarzystwo i stali się stantwastami, stójmy mocno. Ci, jak już żeśmy się dowiedzieli, są dwiema grupami pozaobrazowych Merarytów, Macheritami i Muzytami. Rozumiemy, że oni wyobrażają mężów z Neftalego, pierwszych wspomnianych z tych trzech obrazowych grup, ponieważ ci byli pierwszymi z grup wielkiego grona, którzy walczyli przeciwko pozaobrazowym Madianitom. Ich udział w walce pokrył okres ich tak zwanego wielkiego drive'u, wielkiego ruchu, od jesieni 1917 do wiosny 1918 roku, a może również zawierać w sobie publiczną pracę towarzystwa, mianowicie od lata 1920 roku. Objawienie rozdział 19, werset 3. Druga grupa wielkiego grona, która weszła w pozaobrazową walkę, składała się z oddziału Olsonitów wielkiego grona, lub używając ich nazwy lewickiej, oddziału Izarytów z Kaatytów. Czwarta Mojżeszowa rozdział 3, werset 27. Jak poprzednia grupa, ci również myślą, że uderzają Jordan pierwszy raz, używając gazetek, książek, wykładów i tak dalej dla swej pracy. Wielu ze Sturgeonitów, Husyjelitów i niektórzy z Richitów, Hebronitów, przyłączyło się do tego ruchu. Tak więc druga grupa wielkiego grona, w swych przedstawicielach, weszła w walkę przeciwko pozaobrazowym Madianitom. Rozumiemy, że ci są pozaobrazami mężów Zasera z 23 wiersza. Przez długi czas nie mogliśmy widzieć, jak PBI i BSC, Brytyjski Komitet Studentów Biblijnych, trzecia grupa wielkiego grona, Gersonici, z punktu widzenia na obraz lewicki, brali udział w walce przeciwko pozaobrazowym Madianitom. To było częściowe, ponieważ nie było uczynione z całego serca i zakrywane, ażeby nie twierdzić publicznie, że się uderza Jordan. Lecz później mogliśmy widzieć, jak to uczynili. Są myśli podane w ich seriach na objawienie Jezusa Chrystusa, w ich specjalnym zwiastunie o piekle z 1 i 15 czerwca 1919 roku, mianowicie w tym miejscu, gdzie omawia on parouzję i epifanię, strony od 167 do 170, i w ich wypustce, ustanowienie Królestwa Bożego uprzedziło uciśnienie narodów, mianowicie strony 2 i 3. To atakowało pozaobrazowych Madian. Dlatego ci z nich, którzy głosili o tych rzeczach, około tych linii, są pozaobrazami mężów z Manassesa, którzy gonili Madianitów. Jest godne uwagi, że choć Gedeon zaprosił tych 300, ażeby walczyli z nim w pierwszej walce, Sędziów rozdział 7 werset 15, i zaprosił mężów z Efraima, ażeby i ci potem gonili Madianitów, Sędziów rozdział 7 werset 24, to nie prosił mężów z Neftalego, Asera i Manasesa do czynienia tych rzeczy, ani nie był ich wodzem do wstąpienia w pozaobrazową walkę, lecz że czynili to pod pewnym stopniem błędu i niecnej ambicji, i że Pan nie uznaje ich udział w walce za chwalebny. Niewątpliwie dlatego, że czynili to w stanie nieoczyszczonym, jednocześnie źle obchodząc się z jego kapłaństwem. Te trzy grupy są jednakowoż w typie przedstawione obrazowo, aby pokazać, jak w pozaobrazie te trzy grupy wielkiego grona miały brać udział w walce przeciwko pozaobrazowym Madianitom. Wypełnione fakty dowodzą, że pozaobraz wiersza 23 się wypełnił. Młodociani święci. Sędziów od rozdziału 7 wersetu 24 do rozdziału 8 wersetu 3 przedstawia nam epizod, który również wypełnił się w pozaobrazie, co jest pełne pozaobrazowej instrukcji dla nas. Te wiersze odnoszą się do tej części, w której mężowie z Efraima brali udział, nie w pierwszej i wtórej walce Gedeona, lecz w oddzielnej walce, do której zostali zaproszeni, lecz w której nie mieli być wprost prowadzeni przez Gedeona, choć naznaczył im, co mieli czynić. Widząc bandę Madianitów, Gedeon chciał im zagrodzić drogę i ich zniszczyć, nim mieli przejść Jordan. Dlatego rozesłał Gedeon posły na wszystką górę efraimską, mówiąc, zabiegajcie Madianitom, a ubierzcie przed nim wody aż do Betabara, i do Jordanu. Poprawne tłumaczenie. Do czynienia tego wszyscy mężowie z Efraima się dołączyli, wiersz 24. Według powyżej podanego tłumaczenia, które uznajemy za prawdziwe, wodami, które miały być wzięte, były wody Jordanu z miejsca oddalonego znacznie na północ od Betabara, dom przejścia. Przez ten ruch znaczna część wycofującej się armii została doścignięta i w wynikłej z tego walce została nie tylko zwyciężoną i pobitą, lecz dwóch książąt madiańskich, Oreb, Kruk, i Zeb, Wilk, zostało pochwyconych i zabitych. Mężowie z Efraim przynieśli głowy tych dwóch książąt do Gedeona, na wschód od Jordanu, to jest, gdy Gedeon i jego 300 przekroczyli Jordan i gonili za Madianitami, którzy uciekali od zachodu na wschód Jordanu. Sędziów rozdział 8 werset 4. Mężowie z Efraima burzyli się przeciwko Gedeonowi. Wiersz 1. Dlaczego ich nie wezwał do pierwszej walki? Lecz jego odpowiedź, że ich pokłosie było większe niż jego zbieranie wina, uspokoiło ich. Zobaczmy teraz poza obraz tego. Najpierw zobaczmy, kogo mężowie z Efraim wyobrażają. Będzie nam pomocne to do zrozumienia, jeżeli zapamiętamy sobie, że pierwsza walka Gedeona wyobraża to samo, co pierwsze uderzenie Jordanu, wyznawanie najwyższego kapłana świata grzechów nad kozłem Azazela, i wykonywanie zapisanego sądu przez świętych. Psalm 149 wersety od 5 do 9. To dzieło było kompletnie i właściwie dokonane przez wybranych, to jest tylko przez maluczkie statko. Dlatego być powołanym do pozaobrazowej pierwszej walki w czasie, aby mieć udział w niej, znaczy być powołanym do wysokiego powołania, ponieważ toć jest sława wszystkich świętych Jego, a być powołanym do pozaobrazowej walki, lecz później, gdy już pierwsza walka się skończyła, znaczy, że taki nie został powołanym do wysokiego powołania, lecz do innego. Mężowie z Efraima dlatego wyobrażają tych wezwanych do brania udziału w walce przeciwko pozaobrazowym Madianitom po czasie, gdy zupełna liczba wybranych do malutkiego statka została już osiągnięta, i gdy już dany był jej wyłączny przywilej, to jest aby kompletnie i w duchu pańskim uderzyła Jordan pierwszy raz, ażeby wykonała zapisany sąd, ażeby wyznawała grzechy nad kozłem Azazela, i ażeby brała udział w pozaobrazowej pierwszej walce Gedeona. Kogo więc wyobrażają mężowie z Efraim? Odpowiadamy, że bardzo widocznie młodocianych świętych. Jak wezwał ich pozaobrazowy Gedeon? Odpowiadamy, po pierwsze, przez zachęcanie ich do dalszego poświęcenia po jesieni 1914 roku, po drugie, przez dawanie nacisku na fakt, po jesieni 1914 roku, reprint z 1915 roku, strona 269, paragrafy 6 i 7, że będzie klasa, która się będzie poświęcać za późno do wysokiego powołania, lecz która otrzyma przywilej brania udziału w nagrodzie i zaszczycie ze starożytnymi świętymi, to znaczy, że będzie klasa młodocianych świętych. Po trzecie, przez zachęcenie ich do walki przeciwko błędowi, po czwarte, przez nauczanie podczas 1916 roku, że lud Boży będzie uderzał Jordan dwa razy, i, po piąte, przez ustawiczne zachęcenie podczas 1916 roku ludu pańskiego około linii przywileju uderzania Jordanu. Te pięć rzeczy, jak również i inne, były wezwaniem dla młodocianych świętych, aby brali udział w walce przeciwko pozaobrazowym Madianitom, aby objąć wody pozaobrazowego Jordanu. Jak w typie mężowie z Efraima mieli wziąć wody Jordanu, aż do Betabara, dom przejścia, tak też w pozafigurze młodociani święci, którzy, jak żeśmy widzieli, stanowili część pozaobrazowego Elizeusza, zobacz pierwszy numer teraźniejszej prawdy, mieli uderzyć ludzi, Jordan, względem przedmiotów, na które uderzenie było szczególnie uczynione przez dom pański, Bet, który miał przejście, Bara, przez Jordan, to jest, że mieli uderzyć to, co członkowie klasy Eliasza, którzy przeszli Jordan, przedtem uderzali. Innymi słowy, Mieli oni uderzyć Jordan drugi raz. Sędziów rozdział 7 werset 25 jest również pełne znaczenia w pozaobrazie. Dwóch książąt madiańskich wyobraża dwa książęce, nie królewskie, błędy. Oreb, kruk, jak rozumiemy, wyobraża sekciarstwo, podział. Zeba, wilk, jak rozumiemy, wyobraża klerykalizm. W typie Eliasza wskazaliśmy, jak kruki karmiły Eliasza, a w pozaobrazie znaczy to, jak sekciarscy teologowie i ich systemy w ich sekciarskich czynnościach karmili wierną klasę Eliasza od 539 roku do 1799 roku po Chrystusie. Dlatego rozumiemy, że książę Oreb wyobraża sekciarstwo. Rozumiemy, że pochwycenie pozaobrazowego Oreba wyobraża pochwycenie sekciarstwa przez argumenty. Zabicie pozaobrazowego Oreba rozumiemy, że oznacza kompletne zbicie sekciarstwa. Skała Oreba zdaje się obrażać silne zarysy doktryny sekciarstwa, twierdzące, że różne denominacje chrześcijaństwa są latoroślami Chrystusa, winnej macicy, Ewangelia Jana rozdział 15 wersety od 1 do 8. Na tej przypowieści, jako opoce, zbudowali swe doktryny na podział nominalnego kościoła. Lecz młodociani święci, od jesieni 1917 roku, pokazali, że sekty są częściami ziemskiej winnej macicy, objawienie rozdział 14 werset 18, gdy zaś latorośle Chrystusa, prawdziwej winnej macicy, to wierni członkowie, którzy są w Chrystusie. Tak więc zupełnie zbili sekciarstwo przez Pismo Święte, opokę, które było rzekomym dowodem błądzicieli. Zeb, wilk, trafnie wyobraża klerykalizm, ponieważ Pismo Święte często odnosi się do kleru jako do wilków, zamiast do prawdziwych pasterzy, Ezechiela rozdział 34. Przeciwko klerowi, od jesieni 1917 roku i nadal, młodociani święci brali również udział w dyskusjach. Pokonali twierdzenia kleru, i przeto uchwycili pozaobrazowego Zeba. Przy prasie pozaobrazowego Zeba, wojnie światowej, etc. Objawienie rozdział 14 werset 21, a zupełnie zbili kler przez dowód, że kler był więcej winnym wojny i bardziej do niej zachęcał, niż jakakolwiek inna klasa ludzi. Przeglądając literaturę, której używali młodociani święci wspólnie z różnymi grupami lewitów, w ich udziale walki przeciwko pozaobrazowym Madianitom, jak na przykład dokonana tajemnica i upadek Babilonu, i tak dalej przez towarzystwo, tłumaczenie objawienia i świadka biblijnej prawdy, że Babilon upadł, i tak dalej, używanych przez olsonistów, których uwielbienie rzekomo miało odbyć się 1 kwietnia 1921 roku, oraz objawienie Jezusa Chrystusa, i ustanowienie Królestwa Bożego poprzedzi uciśnienie narodów, i tak dalej, używanych przez PBI i BSC, uznajemy, że te dwa błędy, książęce błędy, sekciarstwo i klerykalizm, pozaobrazowy Oreb i Zeb, zostały pochwycone i zabite na śmierć. Tak więc wypełnione fakty dowodzą, że młodociani święci mieli uchwycić i zabić pozaobrazowego Oreba i Zeba. Mężowie z Efraima przynosząc głowy Oreba i Zeba do Gedeona za Jordan, wyobrażają fakt, że młodociani święci, po znacznym czasie po jesieni 1916 roku, gdy skończyła się pierwsza walka pozaobrazowego Gedeona, dali naszemu panu sprawozdanie ze swej walki przeciwko pozaobrazowemu Orebowi i Zebowi. Możemy zauważyć, że w typie zaszczyt uchwycenia i zabicia Oreba i Zeba był dany tylko mężom z Neftalego, Asera i Manasesa, że pan celowo zarządził typ dlatego, ażeby oddać myśli w poza figurze. Wiemy, iż to jest faktem, że młodociani święci walczyli nie tylko przeciwko sekciarstwu i klerowi, wspólnie z trzema grupami wielkiego grona, i że ci ostatni udzielili literatury, przez którą te książęce błędy były wzięte i zbite, lecz również te trzy grupy wielkiego grona nadzorowały pracę i wzięli dla siebie najważniejszy dział w pracy. Dlaczego więc typ nie tylko, że nie wskazuje tego, lecz również nie czyni żadnej wzmianki w typie o tych trzech grupach wielkiego grona, jakoby ci nic nie mieli do czynienia z pochwyceniem i zabiciem pozaobrazowego Oreba i Zeba? Odpowiadamy jak następuje, jako zwycięzców fałszywych doktryn i praktyk, pan uznaje tylko tych, którzy wpierw w swych własnych charakterach zwyciężą usposobienie, aby nie poddać się pod takie nauki i praktyki. Że to jest prawdziwe, możemy to widzieć z faktu, że tylko 144 tysiące są uznanymi za zwycięzców nad bestią i jej obrazem. Objawienie rozdział 15 i rozdział 20 werset 4, choć jak wiemy, klasa wielkiego grona wprawdzie sprzeciwiała się bestii i jej obrazowi, lecz ponieważ nie są zupełnymi zwycięzcami niektórych charakterystyk bestii i jej obrazu, Bóg nie uznaje ich za zwycięzców tychże, choć gorliwie głoszą ustnie i pracują przeciwko bestii i jej obrazowi. Objawienie rozdział 19 wersety od 1 do 3. Więc dlatego, że te trzy grupy wielkiego grona same praktykowały sekciarstwo i klerykalizm, jako główne formy swej rewolucji, objawiając się być lewitami, ich powzięta walka przeciwko sekciarstwu i klerykalizmu nominalnego Kościoła nie jest uznana przez Boga jako przezwyciężająca te dwa książęce błędy. Dlatego typ właściwie nie przedstawia ich czynności przeciwko sekciarstwu i klerykalizmu, a z drugiej strony, widzimy z typu, że młodociani święci zwyciężają swe własne charaktery względem ducha sekciarstwa i klerykalizmu, i są przez to uprzywilejowani do ustnej walki przeciwko tym książęcym błędom pozaobrazowych madianitów i uznani, że je uchwycili i zabili. To zastanowienie powinno pobudzić wielkie grono do oczyszczenia się od tych złych rzeczy, ażeby ich praca ku błędom nominalnego Kościoła mogła otrzymać pańskie uznanie jako zwycięzców. Sędziów rozdział 8 werset 1 w typie pokazuje, jak młodociani święci jako klasa mieli obrażać się i narzekać, pytając dlaczego nie byli uprzywilejowani wysokim powołaniem, przecz żeś to nam uczynił, i żeś nas nie wezwał, i tak dalej jak żeśmy z objawienia rozdziału 16 wersetu 17 już wskazali. Zobacz berański komentarz, wielkie grono było pierwszym, które ogłosiło, że wybrani zostali popieczętowani na czołach, według ich wierzenia. W czasie Wielkanocy 1918 roku, dwa lata później niż w rzeczywistości. W kwietniu lub w maju 1918 roku dowiedzieliśmy się, że na Wielkanoc 1916 roku wszyscy wybrani byli rzeczywiście popieczętowani na czołach. Gdyśmy się o tym dowiedzieli, zaczęliśmy to przedstawiać Kościołowi. Nasi współpracownicy złączyli się również z nami do przedstawienia tego braciom. Artykuł Eliasz i Elizeusz w pierwszym numerze teraźniejszej prawdy również dał to ogłoszenie. Gdy zaczęliśmy te myśli przedstawiać, poruszyło to młodocianych świętych, niektórych lewickich sympatyków tu w zborze w Filadelfii i wszędzie. To była jedna z rzeczy, która w 1918 roku oburzyła niektórych gersonickich lewitów, że objawili się zborowi w Filadelfii i wszędzie, I z tej przyczyny niektórzy młodociani święci opuścili zbory z gersonickimi lewitami wcześniej w 1919 roku. Po ukazaniu się teraźniejszej prawdy angielskiej, mianowicie numerów 1, 6 i 12, objawiło się to samo wrażenie po całym świecie, i między polskimi braćmi tak samo. Bracia ci w różnych formach doznali wielkiego zawodu, że przyszli za późno do wysokiego powołania. Ich żal i zawód były wielkie i jesteśmy pewni, że całe kapłaństwo z nimi sympatyzowało, ponieważ ich zawód był wielki, co, skłaniając ich do mniejszej lub większej urazy, dało im sposobność, jako klasie, silnie spierać się z Panem. Tedy się uśmierzył duch ich przeciwko niemu, wiersz trzeci, że nie byli powołani w czasie, aby mieć ten sam przywilej, co jedynie wybrani mieli, to jest by w zupełności i we właściwym duchu mieć udział w pierwszej walce pozaobrazowego Gedeona, aby uderzyć Jordan pierwszy raz, wyznawać grzechy nad kozłem Azazela, wykonać sąd zapisany. Otrzymaliśmy kilka listów od niektórych drogich braci, którzy winili nas, jakbyśmy byli przyczyną, że oni przyszli za późno do wysokiego powołania, i że my, ogłaszając prawdę na ten przedmiot, przyczyniliśmy się do utraty przez nich tego specjalnego przywileju. Widocznie ci drodzy bracia zapominają o tym, że nasze podanie prawdy na ten przedmiot nie miało nic wspólnego z dalszym dostępem do wysokiego powołania, ponieważ sposobność do spłodzenia z ducha ustała blisko 4 lata przed naszym dowiedzeniem się o tym, a popieczętowanie wybranych skończyło się około 2 lata przed naszym dowiedzeniem się o tym. Takie narzekanie przeciwko nam, jak typ pokazuje, jest to rzeczywiście narzekaniem przeciwko Panu, pozaobrazowemu Gedeonowi, jak wszyscy ci młodociani święci urażają się, że nie zostali pobłogosławieni wysokim powołaniem. Lecz w rzeczywistości nic złego nie było im uczynione przez Pana, ponieważ Pan nikomu nie jest nic winien względem wysokiego powołania. Jest jedynie łaską i miłością z jego strony, a nie żadnym wymaganiem sprawiedliwości, by udzielić komukolwiek przywileju wysokiego powołania, Rzymian rozdział 9 wersety 20 i 21. Dlatego ci, którzy otrzymali tę łaskę, nie powinni się chlubić, jakoby im się ona prawnie należała, a ci, którzy nie zostali ułaskawieni, nie powinni urażać się, jakoby odmówiono im jakichś praw. To jest sprawa, którą tylko sam Pan może decydować, a zupełnie poświęcone serce przyjmie Jego wolę, jako najlepszą dla wszystkich. Wszyscy muszą przyznać, że w planie Bożym musi kiedyś przyjść ten czas wybrania ostatniego członka Chrystusa, i że po tym czasie zaproszenie dalszych członków do wysokiego powołania musi ustać. Pismo Święte, rozumowanie i fakty dowodzą, że ten czas już nadszedł, z wspomnianymi skutkami. Niech młodociani święci również pamiętają o tym, że Pan w zgodzie ze sprawiedliwością mógł ich ominąć aż do czasu restytucji, a potem dać im tylko to, co światu, lecz z Jego dobrotliwości ułaskawił ich teraz z przywilejami, których wstrzymuje od świata, a później ułaskawi ich do stanowiska książąt po wszystkiej ziemi, a jeszcze później duchową naturą. Oczywiście, że powinni być wdzięcznymi za to Panu. Lecz co się tyczy kapłanów, niech się nie chlubią i nie chwalą się przed młodocianych świętych, Rzymian rozdział 11 werset 18. Przeciwnie, niech kapłani sympatyzują w sercu ku młodocianym świętym. Niech naśladują postępek ich Pana ku nim, jak pokazane w typie w wierszach 2 i 3. Pan nie odrzucił młodocianych świętych, choć ci silnie przeciwko niemu walczyli. Jesteśmy pewni, że on z nimi sympatyzuje, i w pozaobrazie dał im większy dział w pracy niż swoim. Taktowna odpowiedź naszego Pana. Możemy zauważyć, jak taktownie odpowiedział Gedeon mężom z Efraima, chwaląc ich pracę ponad swoją własną, jakoby ich pokłosie, zabicie Oreba i Zeba, było większe niż zbieranie. Pierwsza walka, wiersz drugi. Co mógł Pan w pozaobrazie znaleźć w zwycięstwie młodocianych świętych, co mogłoby być większe nad jego pierwszą walkę? Odpowiadamy, że można to prawdziwie powiedzieć, ponieważ praca, w której ogromna liczba młodocianych świętych brała i jeszcze bierze udział z lewitami, była na większą skalę aniżeli naszego Pana i pozaobrazowych 300. Gdy patrzymy wstecz na pracę, którą wierni ochotnicy, pielgrzymi, a z nimi liczeni są wszyscy ci, którzy ustnym słowem wiernie świadczyli przeciwko rzekomemu boskiemu prawu, i kolporterzy w pierwszej walce pozaobrazowej Gedeona od jesieni 1914 do 1916 roku wykonywali, możemy zauważyć, że dzieło walki reszty ludu ubożego od jesieni 1917 roku było prowadzone na większą skalę niż owe z czasu pierwszej walki, również większa liczba braci brała w niej udział, aniżeli w pierwszej walce. Niewątpliwie w całości i liczbie dokonali oni większej walki, aniżeli pozaobrazowych 300 w 2 latach ich walk. Te fakty usprawiedliwiają pracę naszego Pana z jego 300 jako mniejszą od pracy młodocianych świętych. Pamiętając, że Pan pozaobrazowo mówi w wierszach 2 i 3 jako mówcze narzędzie pozaobrazowych 300, widzimy, jak prawdziwą jest wzmianka, że przez jego 300 on nie pochwycił i nie zabił tylu, co młodociani święci w wypadku sekciarstwa i klerykalizmu, w pozaobrazie pokłosia, ponieważ nie zapominajmy tego, że jak w typie tymi, którzy zabijali w pierwszej walce, nie było owych 300, lecz Madianici, nie będąc w stanie rozpoznać się w ciemności, zabijali sędziów, rozdział 7 werset 22, tak w pozaobrazie pozaobrazowi Madianici, którzy przez swe uczynki i debaty mające łączność z wojną zabijali jedni drugich ich błędnymi poglądami, mianowicie względem doktryn boskiego prawa, pozaobrazowych 800 nic nie czynili, jak tylko tłukli swe dzbany, trzymając pochodnie i trąbiąc w swe trąby. W obrazowej i pozaobrazowej pierwszej walce, zwycięstwo było uczynione za pośrednictwem Jehowy. Sędziów, rozdział 7 werset 22, obrócił Pan miecz jednego przeciwko drugiego. Dlatego do czasu wtórej pozaobrazowej walki, nasz Pan mógł prawdziwie powiedzieć, że większe były rezultaty osobistych wysiłków młodocianych świętych, między którymi było zwycięstwo nad sekciarstwem, aniżeli rezultaty osobistych wysiłków naszego Pana Jezusa przez jego pozaobrazowych 300 w ich pozaobrazowym zbieraniu winą. Cóżem ja takiego uczynił, jak wy? Nasz Pan dał tę odpowiedź pozaobrazowo przez ogłoszenia jego ludu, gdy odróżnił tę stosunkowo małą pracę uczynioną od 1914 do 1916 roku, od wielkiej pracy począwszy od 1917 roku. Może być, że ta część tej myśli była wyrażona pozaobrazowo w uprzedzającym zdaniu pod tytułu: jak mądrym jest nasz Bóg? W angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1919 roku, strona 92, kolumna 2. Jest dobrze podane w Słowie Bożym, przypowieści Salomonowe, rozdział 15, werset 1, że odpowiedź łagodna, grzeczna, uśmierza gniew. Było to prawdą w wypadku Gedeona. Wtedy się uśmierzył duch ich przeciw niemu, i tak dalej, gdy mówił do rozgniewanych Efraimitów. I w wielu wypadkach można było to pozaobrazowo zauważyć, w wypadku naszego Pana, mówiącego przez jego kapłanów do młodocianych świętych. Dlatego radzimy ludowi Bożemu, ażeby był mówczym narzędziem pańskim w dawaniu takiej odpowiedzi młodocianym świętym, jeżeli ostatni urażają się, że nie otrzymali przywileju wysokiego powołania. Niech chwalą pracę młodocianych świętych, mianowicie przeciwko sekciarstwu i klerykalizmu, ponad ich własną pracę w pierwszej walce. Pytanie może zachodzić, w jaki sposób młodociani święci, którzy nie chcieli brać udziału w różnych lewickich odłamach w ich publicznej pracy z powodu rewolucji lewickich, lecz raczej zostali z kapłanami i pomagali im przeciwko rewolucjonizmowi lewitów, mogli brać udział w schwyceniu i zabiciu pozaobrazowego Oreba i Zeba? Odpowiadamy, oni schwycili zabili pozaobrazowego Oreba, sekciarstwo, i Zeba klerykalizm, tak jak te objawiły się w praktyce różnych grup lewickich. Z kapłanami ustawicznie sprzeciwiali się sekciarskiemu i klerykalnemu duchowi między ludem w prawdzie, i dlatego wierzymy, że Pan chwali ich i wynagradza więcej nad innych młodocianych świętych, którzy weszli w walkę przeciwko pozaobrazowym madianitom towarzysząc i wspólnie nie działając z lewitami. Dlatego możemy pocieszyć ich tym słowem. Zostaliście uprzywilejowani ponad innych braci młodocianych świętych w walce przeciwko pozaobrazowym madianitom. Patrząc wstecz do naszego badania, Gedeona, figury i pozafigury, tak dalece danego znajdujemy w danych wypadkach w pozafigurze bardzo jasne wypełnienie się obrazowej historii Gedeona. Jak dotychczas przedstawione, wszystko jest harmonijne. Wszystko jest jasne, wszystko jest biblijne, wszystko jest rozumne i zgodne z faktami. Tu nie ma potrzeby do żadnych niewyraźności, żadnych strugań, żadnych przekręceń, żadnych rozciągnięć, żadnych modyfikacji, stłumień i wykrętów. Wierzymy, że nasze przedstawienie tego przedmiotu okazuje się samo przez się, że jest prawdziwe. Gdy je porównujemy z niewyraźnościami, jakie towarzystwo i brat Olson nam dają na ten przedmiot, Gedeon, figura i pozafigura, to zaraz możemy widzieć, jak wielką i pobijającą jest prawda Epifanii, i jak oczywistą słabością jest błąd lewicki. Teraz będziemy badać następną część historii Gedeona. Sędziów rozdział 8 wersety od 4 do 9, która również miała swoje pozaobrazowe wypełnienie. Porównując sędziów od rozdziału 7 wersetu 25, ostatnią część, do rozdziału 8 wersetu 3 i sędziów rozdział 8 werset 4 mamy świetną ilustrację tego, co często było wspomniane w tych trzech kolumnach. Że działo się w historii biblijnej i innych historiach, to jest, że wypadki nie zawsze są podawane w chronologicznym porządku, lecz raczej, że łączące się wypadki są często traktowane do kompletności, choć może doprowadzić to do tego, iż fragmenty ich opisu poprzedzają opis wydarzenia, które wystąpiło przed tymi fragmentami, innymi słowy. Kolejność logiczna często zastępuje kolejność chronologiczną. Wiersz z 8 rozdziału sędziów mówi o Gedeonie i jego 300, jako przechodzących przez Jordan z zachodu na wschód, gdy zaś wypadki opisu w ostatniej części sędziów rozdziału 7 wersetu 25 i sędziów w rozdziale 8 wersetach od 1 do 3 wypełniły się na wschód od Jordanu. Dlatego wypadek opisany w wierszu 4 wypełnił się przed wypadkami ostatniej części sędziów rozdziału 7 wersetu 25 i sędziów rozdziału 8 wersetów od 1 do 3. Wyjaśnijmy to, jak następuje. Święty historyk opisał najpierw całą pierwszą walkę Gedeona, Sędziów rozdział 7 wersety od 9 do 25, potem opisał tę całą walkę, w której Gedeon nie brał osobistego udziału, Sędziów rozdział 7 wersety od 23 do 25, potem opisał to, co się stało po tej walce, Sędziów od rozdziału 7 wersetu 25, ostatnie zdanie, do rozdziału 8 wersetu 3, potem w Sędziów rozdziale 8 wersecie 4, wracając się do końca pierwszej walki Gedeona, święty historyk opisuje Madianitów wycofujących się przez Jordan z pierwszej walki z Gedeonem i jego 300. Którzy szli za nim od Doliny Ezdraleon do Jordanu, potem przez Jordan na wschód. Tak patrząc, wypadek z Sędziów rozdziału 8 wersetu 4 uprzedził wypadki podane w ostatnich słowach Sędziów rozdziału 7 wersetu 25 i Sędziów rozdziału 8 wersetów od 1 do 3. Widzimy, dlaczego było to umieszczone w 4 wierszu. Było tak w celu pokazania, że w pozaobrazie przygotowanie i walczenie w drugiej walce pozaobrazowego Gedeona będzie miało miejsce, po tym gdy wierny lud Pana, traktowany z punktu widzenia Eliasza, przejdzie przez Jordan. Nawet epizody dane w wierszach od 5 do 9 dowodzą, że przygotowania i walczenie w pozaobrazowego Gedeona w której walce miało odbyć się nie tylko po rozdzieleniu pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, Sokot, lecz po czasie, gdy jeszcze ostatnia grupa zorganizowanych Lewitów, Fanuel, miała być odłączoną i odróżnić się od wiernych. Początek 11 wiersza pokazuje, że tak jak pozaobrazowy Gedeon maszerował do wtórej walki, on przeszedł za ostatnią grupę tych Lewitów, którzy nie wierzą w kontrolujące ich pracę organizacje, tych, którzy mieszkali w namiotach. Wiersz 11. Tak więc druga walka nie miała się prędzej zacząć, aż wierni mieli być odłączeni od wszystkich trzech grup Lewitów pod złym dowództwem. To sprawdziło się w pozaobrazie. Było to po rozłączeniu Amramitów, ostatniej subdywizji trzeciej grupy pozaobrazowych Lewitów od kapłanów, gdy wtóra walka się zaczęła. Dlatego wiersze od 4 do 11 dowodzą, że 300 wiernych pańskich miało wykonywać publiczną pracę długo po pierwszym i wtórem uderzeniu Jordanu, i gdy już kapłani mieli być oddzieleni od wszystkich 8 lewickich grup, jak te były prowadzone pod złym dowództwem. To dopomoże nam do ustanowienia chronologii wtórej pozaobrazowej walki. I rzeczywiście, świecki ruch misjonarski, Lyman's Home Missionary Movement, udzielił pierwszego ataku przeciwko pozaobrazowym Zebie i Salmanowi 18 lipca 1920 roku, a to miało miejsce, gdy dwie grupy Amramitów, jako ostatni oddział pozaobrazowych Lewitów pod złym dowództwem, odłączyły się od oświeconego ludu Bożego Epifanii. Dlatego rozumiemy, że walka świeckiego ruchu misjonarskiego przeciwko wiecznym mękom i przytomności umarłych jest szczególnie wtórą walką pozaobrazowego Gedeona z pozaobrazowymi Madianitami. Szukając odświeżenia dla zemdlałych. I prawdziwie, wiersz 4, ci drodzy bracia i siostry, którzy biorą udział w tej walce, są pozaobrazowo zemdlałymi, to jest, że są małymi w liczbie i w zasobach, lecz Pan Bóg Wszechmogący jest z nimi przez naszego umiłowanego Gedeona, Pana Jezusa, który otrzymał wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 20, z którym choćby i jeden członek stanowi większość, i niezwyciężony zastęp. I z niechwiejącą wiarą i ufnym posłuszeństwie do Niego, choć zemdleni, to jednak idą. I z nim uchwycą jeszcze i uderzą pozaobrazowego Zebę i Salmana, którzy już teraz haniebnie uciekają ze swoimi wystraszonymi zastępami. Jak rozumiemy, rzeczy opisane w wierszach od 5 do 9 zaczęły pozaobrazowo się wypełniać 17 maja 1920 roku, gdy wydawca odwiedził brooklinski Bethel i kwaterę PBI idąc tam z Easton, w Pensylwanii, gdzie dwa dni przedtem odwiedził braci w pielgrzymstwie. Sukot, przybytek, miasto, w harmonii z symbolami biblijnymi, wyobraża religijny rząd. Rozumiemy, że Sukot wyobraża towarzystwo jako rząd religijny, a jego mężowie, wiersz szósty, reprezentują wodzów towarzystwa. Wiedzieliśmy, że wstrząśnięcie amramickie, które dobrze rozwinęło się w jego wodzach przy końcu zimy 1920 roku, miało uprzedzić naszą pozaobrazową publiczną pracę. Widzieliśmy także, że po amramickim przesiewaniu następna praca dla kapłaństwa przeciw kozłowi Azazela miała być przeciw tej części w nominalnym kościele. Gdy żeśmy widzieli postępowanie amramickiego przesiewania, byliśmy przekonani, że już był wielki czas dla nas, aby przygotować się do ataku na wieczne męki i przytomność umarłych, o których to doktrynach mówiliśmy kilka lat przedtem braciom, że były one wyobrażone przez Zebę i Salmana. Widzieliśmy też, że do uzupełnienia tej pracy będziemy potrzebowali książek dla kolporterów i gazetek dla ochotników. Gdyśmy się zastanawiali nad tym, przyszliśmy do wniosku, że ażeby mieć stosowną książkę i broszurki o piekle i o spirytyzmie, i przynajmniej jedną gazetkę, nasze koszty wynosiłyby przynajmniej 85 tysięcy, oprócz tych na ogłoszenia przygotowujące do publicznych wykładów. Myśleliśmy, że nie będziemy w posiadaniu takiej wielkiej sumy pieniędzy w śródleciu, gdy myśleliśmy, że praca wtedy miała się rozpocząć. Baliśmy się, że nasi współkapłani byli za słabi w liczebności i zasobach, zemdlenie, ażeby mogli pokryć te koszty. Co mogliśmy więc uczynić? Ma się rozumieć, że udaliśmy się do Pana w tej sprawie. Przypomniało nam się wtedy, że Pan dał braciom w towarzystwie, merarytom, nadzór nad literaturą prawdy, którą mieli używać głównie do posługi kapłanom. Dlatego pomyśleliśmy, że jeżeli bracia w towarzystwie mogliby wydać dla nas książkę spośród najstosowniejszych dzieł naszego brata Russella i wydrukować dla nas broszurki o piekle, w spirytyzmie i jakąś stosowną gazetkę o tym, i gdyby mogli te broszurki oddać nam po cenie kolporterskiej, a gazetki po cenie kosztu, to zaoszczędziłoby to nasze wydatki na wydanie broszur i gazetek, a z tym ma się rozumieć koszty na nowe matryce drukarskie, i tak dalej, i w ten sposób moglibyśmy sfinansować pracę przeciwko kozłowi Azazela w nominalnym kościele. Dlatego zadecydowaliśmy pojechać do Bethel i przedstawić nasz plan przedstawicielom towarzystwa. Niektórzy mogliby myśleć, dlaczego iść do Bethel, po naszym wypędzeniu nas stąd w 1917 roku, i z powodu niewłaściwego traktowania nas przez ich obecny zarząd. Drodzy bracia i siostry, żadna z tych rzeczy nie mogła nas powstrzymać od pójścia do Bethel, ponieważ czuliśmy mieć przywilej iść tam jako ręka i usta Pańskie, ażeby przedstawić jego prośbę dla jego 300 spracowanych w pogoni. Wiersz czwarty. Nasze przyjęcie nas przez wielu braci w składzie, magazynie literatury, z wyjątkiem pewnej siostry, było dość serdeczne, a szczególnie przez brata Weissa, zastępcy prezydenta, i przez brata Martina, zarządcy, których pytaliśmy się, chcąc się z nimi widzieć. W jak najkrótszy i najprzyjemniejszy sposób przedstawiliśmy naszą prośbę tym dwóm braciom, nadmieniając z naciskiem małą liczbę i małe zasoby naszych obrońców. Mówiliśmy tym dwóm braciom, że naszym celem jest używać literatury w publicznej pracy przeciwko wiecznym mękom i przytomności umarłych. Wiersz piąty. Upewniliśmy ich, iż wielce wzmocni to braci oświeconych Epifanią, jeżeli uczynią zadość naszej prośbie. Upewniliśmy również tych braci, że nie chcemy, ażeby nasza nazwa znajdowała się na broszurkach i gazetkach, lecz raczej bylibyśmy zadowoleni, ażeby nazwa towarzystwa była podana jako wydawcy takowych, co dałoby im sposobność interesować tych ludzi, którzy by odpowiadali na literaturę. Tak więc upewniliśmy ich, że w żaden sposób nie chcemy naruszać ich pracy ku publiczności. Po przedstawieniu naszej sprawy, brat Martin powiedział, że tak samo jak za czasów brata Russella, nic nie mogło względem funduszów być uczynione, chyba że za jego autorytetem, tak samo teraz, tą sprawę może autoryzować tylko sam brat Rutherford, a że nie powrócił on jeszcze ze swej niedzielnej pielgrzymskiej podróży, lecz ma powrócić po południu, to jeżeli byśmy zechcieli przyjść o godzinie 16, to wtedy będziemy mogli otrzymać odpowiedź. Dlatego opuściliśmy Betel i przy naszym powrocie o 16 jeszcze nie powrócił. Powiedziano nam, aby przyjść o 19:30, a na pewno otrzymamy zupełną odpowiedź. Przy naszym powrocie o 19:30 było nam powiedziane przez brata Wilesa, że brat Rutherford życzy sobie, abyśmy dali naszą propozycję pisemnie. Stosując się do tego po naszym powrocie do Filadelfii, napisaliśmy bardzo pojednawczy list na powyżej podane punkty i zaadresowaliśmy go do zarządu Towarzystwa Strażnicy, do rąk J.F. Rutherforda, jego prezydenta. W liście tym wyraźnie żeśmy powiedzieli zarządowi, że adresujemy go w imieniu pańskim i jako przedstawiciel wielu członków kapłaństwa. List został zarejestrowany do osobistego oddania go bratu Rutherfordowi z prośbą, ażeby karta potwierdzająca była nam przysłana. To znaczy, że listonosz miał wręczyć list bratu Rutherfordowi osobiście, aby ten go podpisał, a kartę pokwitowania otrzymania listu nam odesłać. Duchowo niepatriotyczna odpowiedź. To było uczynione. I jesteśmy teraz w posiadaniu nie tylko foliowej kopii naszego listu, lecz także karty pokwitowania z własnoręcznym podpisem brata Rutherforda, że go otrzymał. Nasza przyczyna wysłania tego listu zarządowi jest tą, sprawa przedstawienia naszej rzeczy jest sprawą polityki, kontrolerstwa, i dlatego nie było sprawą dla wykonawcy, lecz dla zarządu do zadecydowania. Innymi słowy, nie chcieliśmy uznać przywłaszczonej władzy, którą brat Rutherford, według podania brata Martina używał. Kilka dni później otrzymaliśmy list, podpisany przez brata Gouxa, sekretarza brata Rutherforda, informujący nas, że zarząd nie obraduje, że nasz list został otrzymany, lecz nie otwarty, ani nie będzie otwarty, jeżeli nie będzie zaadresowany do brata Rutherforda, jeżeli miał być dla niego, i że dlatego nasz list jest do nas z powrotem odesłany. To więc było rzeczywiście technicznym wybiegiem, rzeczywiście po adwokacku. Podpis na karcie potwierdzającej był jednak własnym podpisem brata Rutherforda, a nie brata Gouxa. Wiemy o tym, że brat Goux pisał ten list pod kierownictwem brata Rutherforda, ponieważ ani sam nie odważyłby się tego uczynić, ani też nie miał powodu by tak uczynić. Ten postępek brata Rutherforda pokazał właśnie, w jaki dobry sposób chciał on nas zignorować. To jednak nie zdziwiło nas wcale, ponieważ znaliśmy charakterystykę rutherfordyzmu. Co więc uczynić? Zniszczyliśmy kopertę, w której nasz list był oryginalnie posłany, wzięliśmy ten sam list, który był pisany do zarządu, włożyliśmy go w kopertę, zaadresowaliśmy go do brata Rutherforda, wysłaliśmy go w sposób rejestrowany, z instrukcjami, by oddać go do rąk własnych i ażeby odesłano nam kartę z pokwitowaniem otrzymania listu. W swoim czasie pokwitowana karta z podpisem brata Rutherforda przyszła do nas. Tym razem nasz list został otwarty i przedstawiony zarządowi. Nasza prośba złożona poprzez ten list została odrzucona przez zarząd, a odpowiedź zarządu, podpisana przez brata Vana Burkha, jako sekretarza towarzystwa, była nam przysłana listownie. Ten list, dając propozycję sprzedania nam dostępnej literatury, za cenę taką samą jak dla publiczności, nie tylko grzecznie odrzucił również naszą prośbę, lecz wyszydził nas w wielu szczegółach i obchodził się z naszą prośbą, jakoby była tylko osobistą. Na ich znieważający list grzecznie odpowiedzieliśmy, mówiąc im, że nasza prośba nie była osobistą, lecz uczynioną przez nas jako przedstawiciela Pana i wielu kapłanów, prosząc ich, czy z punktu zapatrywania Pana, który dał im nadzór nad literaturą prawdy, nie udzieliliby jej szczególnie dla użytku kapłanów, w innym razie nie byliby szafarzami zgodnie z Pańską intencją, zgodnie z którą udzielił im tego szafarstwa. Na ten list, który odesłaliśmy za potwierdzeniem odbioru do brata Vana Burkha i otrzymaliśmy informację o jego osobistym dostarczeniu i pokwitowaną kartę jego odbioru, nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, lecz tylko kartę pokwitowania od oddziału rejestrowego z poczty. Przypatrzmy się teraz powyżej podanym faktom w świetle wierszy 5 i 6, które, jak wierzymy, pokazują te fakty. Jak chleb, o który prosił Gedeon, napełniłby wyczerpane siły tych 300 i wzmocniłby ich w słabości, tak też powyżej opisana literatura odświeżyłaby i wzmocniłaby zasoby 300 pozaobrazowego Gedeona w ich słabym, spracowanym stanie. Tak jak Gedeon powiedział mężom w Sokot, że gonił Zebę i Salmana, królów madiańskich, tak też nasz Pan przez nas powiedział braciom Wise'owi, Martinowi oraz zarządowi, że on z jego wiernymi przygotowywał się do walki przeciwko naukom o wiecznych mękach i przytomności umarłych, jako głównym błędom, królom, błądzicieli. I tak jak Gedeon powiedział mężom w Sokot, że jego 300 byli spracowanymi, tak Pan Jezus przez nas powiedział wodzom towarzystwa, że nasi bracia byli słabymi w liczbie i zasobach. Lecz tak jak książęta w Sokot wzgardliwie odrzucili prośbę Gedeona, tak też wodzowie towarzystwa wzgardliwie odrzucili prośbę naszego Pana, przedstawioną przez nas. I tak jak książęta z Sokot, do swego wzgardliwego nieprzyjęcia prośby dodali zniewagę i zelżenie dla urzędu, dzieł i władz Gedeona, tak też uczynił zarząd towarzystwa dla pozaobrazowego Gedeona, jak się Panu upodobało działać przez nas jako reprezentanta jego i jego 300. Obchodzenie się i odpowiedź książąt z Sokot, jak Gedeon komentuje w poprzednim i podaje w wierszu 15, nasuwa następujące myśli: Gedeonie, ty nie masz dosyć silnej armii, ażebyś mógł zwyciężyć nad Zebą i Salmanem. Nigdy by w to nie wierzył, że ty masz taką wywyższoną pracę do wykonania, jak ty sobie przywłaszczasz. Dlatego zdecydowanie nie możemy tobie dać materialnego poparcia w twoich zamiarach. Z tobą i twoją walką nie chcemy mieć nic do czynienia. Gdyby mężowie w Sokot zastanowili się nad tym, kto rzeczywiście do nich mówił, inaczej by odpowiedzieli. Tak samo zarząd dałby nam inną odpowiedź, gdyby się zastanowił, że Pan Jezus mówił przez nas, co też w naszym liście do nich nadmieniliśmy, że tak było. Lecz jakżeśmy opisali postępek i odpowiedź mężów w Sokot, jak Gedeon odnosi się do nich w wierszu 15, taki sam był postępek i odpowiedź zarządu do Pana mówiącego do nich przez nas, ponieważ następujące myśli są wyrażone w ich postępku i liście. Po pierwsze, mała liczba tych, którzy byli znani, mogła łatwo być zignorowaną i traktowaną jakoby jej nie było. Po drugie, uznawanie małej liczby nas, jako przedstawiciela Pana, zdawało się w oczach zarządu, że są, nasi, obłąkanymi, jak to ich list pokazuje. Po trzecie, że my sami nie mogliśmy być użyci od Pana w żaden sposób, ponieważ mieliśmy złego ducha. I, po czwarte, że nie chcieli mieć z nami i naszą pracą nic do czynienia. Lecz ich odpowiedź, jak wyrażona w ich postępkach i liście, nie była dana nam, lecz onemu, dla którego byliśmy wtedy uprzywilejowani być jego mówczym narzędziem i ręką, i przez ich hardy postępek i zuchwałą odpowiedź wypełnili poza obraz hardego postępku i zuchwałej odpowiedzi książąt ze Sokot, i w ten sposób wzgardzili samym Panem. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 16, 4 Mojżeszowa rozdział 15 werset 30. Odpowiedź Gedeona, wiersz 7, pokazała jego wiarę, że Pan odda Zebę i Salmana w jego ręce, że przez boską pomoc jego mała armia miała przezwyciężyć tych dwóch królów, i dodał wtedy, że będzie młócił ciała ich cierniem z tej puszczy i ostem, które są twardszymi i mocniejszymi, aniżeli zwyczajne ciernie i oset. W pozaobrazie Pan wysłał słowo, że na pewno pozaobrazowy Zeba i Salman zostaną zabici przez pozaobraz Gedeona i jego 300. On również ogłosił względem wodzów towarzystwa, że jak powróci z wojny z uchwyconymi królewskimi błędami, wiecznymi mękami i przytomnością umarłych, do których już nikt nie będzie miał przywiązania, będzie tych wodzów symbolicznie bił symbolicznymi cierniami, to jest wersetami biblijnymi, i symbolicznym ostem, to jest faktami, które dojrzeją w stanie puszczy, oddzielonym, w którym znajdują się wierni, od czasu, gdy przywłaszczyciele władzy przywłaszczyli do siebie moc między większością ludu Bożego i tymi symbolicznymi biczami młócić będzie cielesny postępek tych grzeszników duchowego Izraela. Gdyby wodzowie towarzystwa wiedzieli choć dziesiątą część tych pism, które mówiły o ich złym postępku, byliby nad wszystkich ludzi najmizerniejszymi. A teraz w imieniu Pańskim oświadczamy, jak przy różnych okazjach przedtem, o tych niepatriotycznych duchowych Izraelitach, że te pisma i także będą w swoim czasie z dachów wygłaszane i jako bicz w rękach Pańskich będą muciły ich cielesne umysły. Fanuel, figura i pozafigura. Gedeon potem, wiersz 8. Poszedł prosić o pomoc mężów z Fanuel, przed Bogiem, którzy tak samo, jak książęta w Sokot, odmówili. Co więc to wyobraża? Odpowiadamy, odmówienie pomocy Gedeonowi przez towarzystwo PBI. Odpowiedź, jaką brat Martin dał nam 17 maja odnośnie naszej propozycji, brzmiała, iż miała być ona oddana pod decyzję brata Rutherforda, a to upewniło nas, że będzie odrzuconą. Dlatego poszliśmy z Betel do głównej kwatery PBI. Wiedzieliśmy, że mieli broszurkę o piekle w zwiastunowym formacie, jak również gazetkę, gdzie są umarli, choć była ona w niepożądanym formacie z powodu drobnego druku. Spotkawszy się tam z bratem Hoskinsem, nadmieniliśmy, że chcielibyśmy mieć świadka dla naszej rozmowy. I dlatego poszliśmy do biura anglofonów, gdzie był brat Cook, jeden z dyrektorów PBI. Prosiliśmy ich o udzielenie nam tych dwóch literatur po hurtowej cenie w jednym nakładzie ich miesięcznika. Na naszego zapytanie, czy posiadają formy drukarskie zwiastuna o piekle, odpowiedział, że przed kilkoma tygodniami był u drukarza PBI i widział owe formy o piekle, że były przygotowane. To przyczyniłoby się do bardzo taniej publikacji. Obaj bracia powiedzieli nam, że sprawa musi być przedstawiona zarządowi PBI. Pytaliśmy się brata Hoskinsa, czy by on nie mógł tego przedstawić zarządowi dla naszej korzyści, lecz odmówił sam tego uczynić. Gdy raz przedtem powiedzieliśmy, że mamy życzenie dodać pewną wzmiankę, jak na stronach 86 i 87 naszej książki, w książce Life, Death, Hereafter, czyli życie, śmierć, co po śmierci, o której brat Hoskins pamięta, że była ona ostatnią myślą brata Russella na greckie słowo przetłumaczone jako męki, to powiedział nam, że jest absolutnie przeciwny czynieniu jakichkolwiek takich dodatków. Jego sposób odpowiedzi wytworzył w nas silne wrażenie, że nasza propozycja nie miała posłuchu. Obaj bracia powiedzieli nam również, ażeby naszą sprawę przedstawić na piśmie, co też uczyniliśmy. Zarząd odpowiedział nam, że nie udzieli nam zwiastuna o piekle z naszym dodatkiem. Ich odpowiedź brzmiała w taki sposób, jakobyśmy chcieli zniszczyć sposób mówienia brata Russella o piekle, na co oni nie dozwolą. Dlatego odmówili naszej prośbę, tak jakby nas obwinić, że chcieliśmy dodatek. Odpowiedzieliśmy im, że uznajemy sposób mówienia brata Russella na ten przedmiot za najlepszy, i chętnie byśmy wzięli od nich bez naszych dodatków, jeżeli sobie takowych nie życzą. Odpowiedź ich była wtedy, że nie wiedzą, w jaki sposób się to stało, ale ich drukarz kilka tygodni temu zniszczył formy zwiastuna o piekle. To było przeciwne temu, co brat Hoskins nam powiedział, że je widział kilka dni temu. Wierzymy, że w tym wypadku ten ostatni powiedział prawdę, a to ponieważ powiedział nam, że formy były zachowane zanim żeśmy się go pytali o to, co chcemy, oraz ponieważ nie byłoby właściwą rzeczą dla drukarza zniszczyć formy, które miały być zachowane. Ta ich odpowiedź dającą sugestię, ażebyśmy sami drukowali broszurkę o piekle, a jeśli nie chcemy, to mogą udzielić nam gazetki, gdzie są umarli? Po 1 cent za sztukę, przy czym jest to gazetka w bardzo małej wielkości druku, który z trudnością może czytać przeciętny człowiek. Poinformowało to nas, że podobnie jak towarzystwo strażnicy, i oni nie chcieli nam dopomóc, a odmawiając nam chcieli odpowiedzieć w taki sposób, ażeby ich odpowiedź broniła ich, że odmówili na naszą prośbę z naszej przyczyny. Chcieliśmy nawet użyć tej nieczytelnej, dla większości ludzi, gazetki, jeżeli byśmy tylko mogli otrzymać broszurki o piekle. A ponieważ one zostały nam odmówione, nie żądaliśmy więcej tych pierwszych, które, jak wszyscy muszą przyznać, są nieodpowiednie dla oczu do czytania. Odpowiedź PBI, tak jak towarzystwa, była odmową, i choć nie była pisaną w taki wzgardliwy sposób jak odpowiedź towarzystwa, to jednak była fałszerstwem zasłaniającym ich odmówienia nam broszury o piekle. Widząc ich odmowę, zaniechaliśmy dalszej korespondencji z nimi. Wierzymy, że powyższe fakty względem prośby do PBI o pomoc i ich potraktowania tejże, są poza figurą 8 wiersza. Na odmówienie przez Fanuela na prośbę o pomoc, Gedeon odpowiada w 9 wierszu, i wyraża swoje upewnienie zwycięstwa, gdy się wrócę w pokoju. W tej odpowiedzi groził im również, że rozwali wieżę Fanuel, a według 17 wiersza nie tylko wypełnił swoją groźbę, lecz jeszcze więcej, pobił mężów, wodzów tego miasta. Rozumiemy, że wieża Fanuel wyobraża charter, statut, PBI, charter, który w wielu punktach odchodzi od charteru dla kontrolujących korporacji między ludem w prawdzie, danego od Pana przez wiernego sługę, o którym ci, którzy teraz są wodzami PBI, dawno w drukowanym słowie głosili, że jest z boskiego rozporządzenia w sprawach korporacyjnych między ludem Bożym. Jeżeli nasze wyrozumienie na znaczenie wieży Fanuel jest właściwe, spodziewamy się, że Pan usunie charter PBI. Możemy tu nadmienić, że postępki wodzów PBI przez złamanie komitetu Fort Pitt i uformowanie ich obecnej organizacji jest wyobrażone przez prawdopodobnie najbardziej zgromiony czyn podany w całym Starym Testamencie. Gdy to stanie się jasne, ich charter i wodzowie zostaną odrzuceni, werset 17. Historia, wiersz 10, opisuje teraz obóz i zastępy Zeby, Ofiara, i Salmana, cień. Jak przedtem nadmieniliśmy, że Zeba wyobraża doktrynę o wiecznych mękach, najgłówniejszą z dwóch głównych błędów pozaobrazowych Madianitów. To słowo pochodzi z hebrajskiego czasownika zabach, co znaczy ofiarować, i jest tu używane w odniesieniu do ofiar dla Jehowy. 1 Samuelowa rozdział 1 werset 3, Psalm 4 werset 6, 1 Mojżeszowa rozdział 31 werset 54, i w odniesieniu do ofiar dla diabłów, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 17. Druga Kronik rozdział 28, Psalm 106 wersety 37 i 38, Ozeasza rozdział 11 werset 2. Jeżeli nazwa jest zastosowana do poganina, jak w 10 wierszu, to odnosi się do ofiar dla diabłów, mianowicie dla Molocha. Trzecia Mojżeszowa rozdział 18 werset 21, rozdział 20 wersety od 2 do 5, Jeremiasza rozdział 32 werset 35, który, jak rozumiemy, jest typem na fałszywe chwalenie Boga przez wierzących w wieczne męki. Dlatego poganin Zeba wyobraża doktrynę o wiecznych mękach. Salman podług niektórych podań znaczy cień, duch, a podług innych podań znaczy cień lub zaprzeczenie ochrony. Pierwsza definicja podaje myśl o doktrynie przytomności umarłych, ta druga, jeżeli jest złączona z ideą wiecznych mąk, jak nazwa Salman jest zawsze złączona z nazwą Zeba, także wyobraża doktrynę o przytomności tych umarłych, którym zaprzeczono ochrony. Nie robi różnicy, które określenie przyjmujemy. W każdym wypadku pozaobrazowym znaczeniem jest doktryna o przytomności umarłych. To jest również jednym z królewskich błędów pozaobrazowych Madianitów. Karkor, w którym byli Zeba i Salman, znaczy grunt, fundament, i wyobraża doktrynę o nieśmiertelności duszy. I jest doktryną, w której obie doktryny, to jest o wiecznych mękach i o przytomności umarłych się zawierają. Jest to rzeczywiście fundamentem, karkor, tych dwóch doktryn. W uprzedzających dwóch walkach, w Gedeona pierwszej, i owej razem z mężami z Naftalego, Asera, Manasesa i Efraima, 8/9 zastępów madiańskich zostało zabitych, a pozostało tylko 15 tysięcy. To wyobraża, jak przed wtórą walką pozaobrazowego Gedeona większość ludzi, którzy podtrzymywali, mężowie, którzy wyciągnęli miecze, główne doktryny, przez które szatan trzymał swe królestwo w kontroli, zaniechali tych doktryn i jego oryginalnego kłamstwa, Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety 4 i 5, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, co bardzo zmniejszyło liczbę ich bronicieli, około 15 tysięcy, którzy byli pozostali, wiersz 10. Ostatnie maszerowanie i wtóra walka. Wiersz 11 opisuje ostatnie maszerowanie i wejście w wtórą walkę. Gedeon w nienadmieniony sposób otrzymał dosyć potrzeb dla swej małej, lecz wiernej armii. Tak samo pozaobrazowy Gedeon, przez książkę Life, Death, Hereafter, broszurki o piekle biblijnym i o spirytyzmie, starożytnym i nowoczesnym, przez 5 najlepszych gazetek naszego brata Russella na podobne przedmioty, a w polskim języku przez wykłady polskich wiernych braci na powyższe tematy, oraz gazetki Gdzie są umarli? I co to jest dusza? Otrzymał dosyć amunicji dla jego małej, lecz wiernej armii. I zarówno Gedeon, jak i oni zaopatrzeni maszerowali za ich nieprzyjaciółmi. Jak obrazowy Gedeon przemaszerował koło tych w namiotach, co mieszkali w namiotach, tak samo pozaobrazowy Gedeon przeszedł obok tych, którzy mieszkali w pozaobrazowych namiotach. Jak miasto wyobraża rząd religijny, religijną organizację, tak jak Towarzystwo IPBI, tak ci, którzy mieszkali w namiotach, wyobrażają tych, którzy nie są w religijnym rządzie, w religijnych organizacjach. Dlatego wierzymy, że to lewici katyci w ich amramickim oddziale są wyobrażeni przez tych, co mieszkali w namiotach. Myśl jest ta, gdy Pan czynił przygotowania dla swej wtórej walki z pozaobrazowymi Madianitami, On przeszedł obok i pozostawił ich jako niebiorących udziału w jego wtórej walce, amramitów, to jest niezorganizowanych lewitów, a tymi są katyci, którzy nie mieli symbolicznych organizacji, wozów. 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 8. I tak się właśnie stało. Odłączenie amramitów od kapłanów w Filadelfii i Jersey City zaczęło się w marcu 1920 roku i skończyło się około 18 lipca, gdy zaczął działać świecki ruch misjonarski, Layman's Home Missionary Movement, gdy wtóra walka się zaczęła. Przejście obok ich znaczy, że nie miał mieć z nimi czynności przed wejściem do walki, a zostawiając ich znaczy, że oni, odłączeni od jego 300, nie mieli brać udziału w walce. I to było prawdą, jak możemy to widzieć w naszym artykule Amramizm objawiony w numerach 22, 24 i 25 angielskiej teraźniejszej prawdy. I rzeczywiście nie mieli żadnego udziału w tej chwalebnej wtórej walce pozaobrazowego Gedeona. Jak opatrznościowo i zgodnie z rozumem, że wtóra walka nie zaczęła się wcześniej, aż ostatnia subdywizja lewitów wprawdzie pod złym dowództwem miała być odłączoną od wiernych. Maszerując ku wschodowi od Kobe, Szczekanie i Jegboa, wysoki, pyszny, zdaje się wyobrażać, że z jednej strony symboliczne psy między ludem wprawdzie, Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 6, zobacz brański komentarz, jako obrońcy mieli szczekać, warczeć i kąsać małą liczbę wiernych, a z drugiej strony pyszni i nadęci między ludem wprawdzie mieli wzgardzić wysiłkami małej liczby wiernych, ci na wschód od nich, gdzie słońce wschodzi, bliżej Pana, i dlatego byli bezpieczniejszymi od spornej klasy, i wykluczeni od wzgardy innych. A tak w obrazie i poza obrazie był zadziwiający, a obóz się był ubezpieczył. To jest rzeczywiście prawdą w każdym oddziale pozaobrazowego ataku. Atak zaczął się publicznym wykładem w Filadelfii 18 lipca 1920 roku na temat upadli bohaterzy Ameryki, pociecha dla ich pozbawionych, i z ogłoszeniami, Wyglądało to dosyć niewinnie dla pozaobrazowych Madianitów. Nie podejrzewali, że za przedmiotem i jego ogłoszeniami była tak na wieczne męki i przytomność umarłych. Byli oni rzeczywiście zdziwieni. Nasi pracownicy zebrani modlitw idąc na zebrania oświadczeń nominalnego kościoła, udzielają dobrych oświadczeń, które odświeżają tam ludzi. Ci również nie są podejrzewani, jakoby atakowali te doktryny, gdy rozdają gazetki i zbierają nazwiska oraz adresy dla kolporterów i strzelców. Nasi kolporterzy i strzelcy przedstawiają po domach książki i broszurki, które na pierwszy rzut oka są mało podejrzliwe względem atakowania tych doktryn. Atak jest rzeczywiście zadziwiający. A nawet więcej, ponieważ rzuca nieprzyjaciela w zamieszanie i ucieczkę. Między innymi rzeczami, po wykazaniu bohaterstwa upadłych w wojnie amerykańskich żołnierzy, jest dawane w publicznych wykładach zapytanie, czy ktoś z publiczności wierzy, że niewierzący upadli bohaterzy są na wiecznych mękach w piekle, ażeby powstali i dali świadectwo, czy w to wierzą. Do tego czasu nikt jeszcze się nie odważył powstać i oświadczyć, że wierzy w wieczne męki. Z bojaźni uciekają ze swego pola w obecności takiego ataku. Pogoń z wiersza 12 zdaje odnosić się do następującej potem pracy kolporterów i strzelców. Po pierwszym publicznym wykładzie zbieramy karty z nazwiskami i adresami zainteresowanych dla kolporterów i strzelców, potem ochotnicy rozdają gazetki, gdy publiczność wychodzi z sali, potem za nazwiskami idą kolporterzy i pracownicy po prenumeraty zwiastuna. W następną niedzielę odbywa się jeszcze jeden publiczny wykład, tak zwana pogoń, z podobną pracą następującą po nim. Te dwie doktryny nie mogą rzeczywiście uciec przed pogonią, a ich obrońcy bywają pobici i, jak margines określa, przestraszeni. Walka jeszcze się nie skończyła, lecz wierzymy, że skończy się wkrótce. Dlatego napominamy wszystkich świętych oświeconych Epifanią, aby prędko jeszcze bardziej weszli w ten wielki przywilej, ażeby nie było za późno. Jesteśmy gotowi dopomóc wszystkim stosowną literaturą dla kolporterów i ochotników. Niech zbory, które tego jeszcze nie uczyniły, zarządzą takie publiczne wykłady. Napominamy także tych spozaobrazowych 300, którzy znajdują się w różnych lewickich odłamach, ażeby skoncentrowali swą uwagę na atakowaniu tych właśnie dwóch królewskich błędów pozaobrazowego Madianu. Niech to uczynią, a zostawią głoszenie o milionach, że nie umrą, lewitom. Niech lewici zbierają prenumeratorów Złotego Wieku, niech lewici dają świadectwo prawdy biblijnej, że Babilon upadł i niech rozdają gazetki, że uciśnienie narodów nastąpi przed ustanowieniem Królestwa Bożego, i tak dalej. Poza obrazowi Gedeonici, czy wprawdzie Epifanii czy nie, atakujcie głównie doktryny wiecznych mąk i przytomności umarłych. Ci między PBI niech ogłaszają gazetki, gdzie są umarli, i swój zwiastun o piekle. Ci w towarzystwie niech rozgłaszają broszurki i gazetki brata Russella na te tematy. Zapraszamy wszystkich w imieniu Pańskim, że jeżeli nie mają między swoimi stosownej literatury, piszcie do nas, i radzi wam ją udzielimy. Polscy bracia i siostry mogą otrzymać od nas bezpłatnie gazetki, gdzie są umarli? I co to jest dusza? Idźmy wszyscy w imieniu Pańskim. Gedeonici jeszcze trochę więcej ofiar, trochę więcej uderzenia, trochę więcej gonienia, a pozaobrazowy Zeba i Salman będą niewolnikami w rękach naszego Gedeona. Naprzód więc pod nim, w imieniu Pańskim, do ostatecznego i kompletnego zwycięstwa. opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1926 roku, na stronach od 51 do 66.